Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest profesor Kazimierz Kik, politolog, wykładowca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozmawia Olga Zielińska.
Witam panie profesorze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Polskę zobowiązano do zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tak się nie stało, ponieważ w odpowiedzi na decyzję TSUE pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska poinformowała, że Izba będzie dalej orzekać, a Komisja Europejska zagroziła Polsce sankcjami finansowymi za ewentualne niewykonanie decyzji i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odniósł się do tego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który powiedział, że w Polsce obowiązuje konstytucja i zasada legalizmu. W oparciu o te zasady nie ma możliwości realizacji bezprawnych postanowień TSUE i zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No właśnie, czego będzie można się spodziewać teraz ze strony Unii Europejskiej, panie profesorze?
No jednak konsekwencji w swoich zapowiedziach. Ta sprawa ma drugie dno. Tym drugim dnem jest fakt, że reforma sądownictwa w Polsce i wokół sądownictwa w Polsce ma swoje takie tło walki politycznej pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a przynajmniej pomiędzy Solidarną Polską, a dotychczasowym, związanym, mianowanym i związanym z Platformą Obywatelską, Lewicą, no, z siłami opozycji, albo przynajmniej wybieranymi przez te siły opozycji sędziami, bo taka jest praktyka, że każda kadencja, każda formacja koncentruje się na przeforsowaniu swoich. I tu była próba ze strony rządu oczywiście uregulowania tego, że nie ma większości w sądownictwie dla tych sędziów, którzy byli mianowani, albo też są zwolennikami w taki czy inny sposób, mniej bardziej bezpośredni, ugrupowań opozycyjnych. Ale tak się złożyło. Tak się złożyło, że w Polsce rządzi PiS, ale w Unii rządzą właśnie przedstawiciele tych ugrupowań, których reforma sądownictwa w PiS, Prawa i Sprawiedliwości, ma zamiar, no nie tyle, żeby eliminować, bo to za mocne słowo, ale odsunąć od decydowania o sprawach polskiej sprawiedliwości. I tu mamy do czynienia z pytaniem następującym. Czy większość w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w instytucjach europejskich, także sądowniczych, dopuści do tego, żeby jej nieformalni zwolennicy zostali w Polsce skrzywdzeni reformą? No nie dopuści. Musimy pamiętać o tym, że w Parlamencie Europejskim została przyjęta zasada, iż cztery wielkie frakcje tak zwanego mainstreamu liberalno-lewicowego przyjęły taką zasadę, żeby izolować, marginalizować i eliminować wpływy ugrupowań tego typu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość w Polsce czy Fidesz na Węgrzech. Więc tu mamy podwójne dno.
Czyli panie profesorze, tu nie chodzi o kwestie praworządności, a o kwestie polityczne.
Całkowicie jest to sprawa kwestii politycznej i walki politycznej. Tu nie chodzi o sensu stricto praworządność. Mm-hmm. Bo jeżeli chodzi o praworządność, to oczywiście mamy taką sytuację, kiedy sądy są niezależne w pełni, w tym także prokuratura. Natomiast nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach mamy zmienność władzy. Każda kadencja może być realizowana przez zupełnie inną, przeciwstawną, często poprzedniej sile politycznej, która w trakcie swojej kadencji mianowała sędziów, oczywiście w duchu wyrażanych przez tych sędziów sympatii dla siebie, czyli spośród swoich prawników. No i to niestety jest konsekwencją tego typu praktyki.
Panie profesorze, nowo wybrany przez parlament Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Kwiącek, na początku, najpierw powiedział: popieram pogląd o prymacie naszej konstytucji nad wszelkimi umowami międzynarodowymi, a potem powiedział, że uważam, że do czasu wykonania wyroku TSUE w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego powinna zawiesić swoją działalność. I tak się zastanawiałam, czy profesor Wiącek chciałby wszystkim dogodzić w myśl powiedzenia Panu Bogu świecę, a diabłu ogarek, i czy tak na dłuższą metę da się pełnić tę funkcję, funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, jak pan to ocenia?
No, profesor Wiącek jest w niezwykle trudnej sytuacji, bo jest to jeden z nielicznych przedstawicieli ważnych instytucji polskich, wybrany wspólnie przez opozycję i przez siłę rządzącą. To tłumaczy w pełni, jak to rozumiem i nawet podzielam jego stanowisko, że sztuka rządzenia to sztuka zawierania kompromisów. I w moim przekonaniu sprawowanie funkcji przez pana Wiącka, człowieka niezwykle profesjonalnego i niezbyt zaangażowanego politycznie, polega będzie właśnie na sztuce kreowania kompromisów pomiędzy dwoma zwaśnionymi obozami politycznymi. I to może być dobrym początkiem, ponieważ poprzedni, bardzo szanowany przeze mnie rzecznik, no jednak był nastawiony w swoich działaniach zdecydowanie przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Znaczy uwzględniał nade wszystkim, nie tylko przeciwko, bo on nie był przeciwko nikomu, tylko zdecydowanie bardziej uwzględniał interpretację formułowaną w kręgu opozycji. Ten rzecznik jest wybrany także przez Prawo i Sprawiedliwość i stara się być uczciwym, to znaczy uczciwość w tym wypadku to jest sztuka kompromisów. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Życzę mu i trzymam kciuki.
Zobaczymy, bo to dopiero przecież początek pełnienia tej ważnej funkcji. Panie profesorze, zmieniamy temat. Przedwczoraj odbył się w Gdańsku wiec z liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Przyszło około 1500 osób. Internauci na forach społecznościowych komentowali, ale też i politycy, że Tusk nie przedstawił żadnego programu konkretnego, a pokazał kolejny raz nienawiść wobec Jarosława Kaczyńskiego i PiS. Przyrównał również rządy Zjednoczonej Prawicy do reżimu komunistycznego w Polsce. Czy pana zdaniem to było dobre przemówienie?
Tusk wrócił do Polski i podjął próbę podbić siłą Polskę, to znaczy czy władzę w Polsce zdobyć siłą. A siłą to znaczy zepchnąć do defensywy stronę rządzącą. A zepchnąć do defensywy to oczywiście zastosować cały szereg socjotechnicznych sztuczek. Jego wystąpienie było bardzo dobrą, ale bardzo negatywnie odbierano w takich rzeczywistych demokracjach liberalnych metodą. Mianowicie zniekształceń pomówień, takich nietrafionych porównań, wszystko i podporządkować swoim intencjom, a drugą stronę, czyli w tym wypadku stronę rządzącą, zmieszać z błotem. To jest bardzo zły prognostyk.
A to przysporzy mu sympatyków, panie profesorze?
Na pewno nie przysporzy mu. Oczywiście, że żelazny elektorat Platformy Obywatelskiej, który stawia ponad wszelkie wartości partyjne, czyli Platformy Obywatelskiej, to tak będzie widział w nim rycerza, który na białym koniu wraca podbić Polskę. Natomiast ja jestem przekonany, że coraz to większa część Polaków tego sporu, głębokiej polaryzacji politycznej, tej nienawiści pomiędzy dwoma siłami politycznymi nie akceptuje. Jeżeli ja popatrzę, a oglądałem wczoraj Sejm, jak Sejm wygląda, no to jest jak bazar. To jest jak bazar, tam brak kultury politycznej, tam nie można przemawiać, ponieważ na protesty, zakłócenia, a jednocześnie to nie jest Sejm. To nie jest Sejm, to nie są politycy, to nie jest kultura polityczna, więc ja myślę sobie, że w złym kierunku idzie polska demokracja, także pod kątem inicjatywy, charakteru podjętej przez Donalda Tuska inicjatywy.
Panie profesorze, bo chciałam się jeszcze zapytać. Według tygodnika Wprost Donald Tusk szykuje się na wybory wiosną przyszłego roku. I według tygodnika Wprost ma to wyglądać w ten sposób, że Donald Tusk będzie napędzał poczucie zagrożenia, będzie sugerował, że za nim wysyłane są bojówki, które są niebezpieczne dla niego, dla rodziny. No a potem będzie oczywiście obserwacja, co się dzieje w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ten obóz ma się zacząć kruszyć po odejściu lidera Porozumienia Jarosława Gowina. Wtedy ma Kaczyński, według oczywiście planów Donalda Tuska, uznać, że jedynym sposobem to są kolejne wybory. I takie wybory miałyby być przeprowadzone wiosną, a do tego czasu lider Platformy miałby doprowadzić do połączenia Platformy z PSL-em i Polską 2050 Szymona Hołowni. Czy taki scenariusz jest prawdopodobny? Mam na myśli to połączenie i wybory na wiosnę.
Tak, jest prawdopodobny z dwóch powodów. Powód pierwszy to taki, że akurat jesień i akurat przełom tego roku i przyszłego to będzie próba zastosowania po raz pierwszy pieniędzy z programu odbudowy gospodarczej po pandemii. I wiemy, że już zapadła decyzja w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej, w instytucjach europejskich, że zastosuje się zasadę pieniądze za praworządność. I już wiemy, że większość w instytucjach europejskich, a więc tych decydujących o tym, czy to, co w Polsce jest praworządne, czy nie, sprawowana jest przez większość mainstreamu neoliberalno-lewicowego, przeciwnego tej większości politycznej, która rządzi Polską. I wiemy, że Donald Tusk, wracając do Polski, do gry politycznej w Polsce, wraca ciągle jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, czyli przedstawicielem tego mainstreamu. I w związku z tym obawiam się, bo nie mam dowodów na to, że tak będzie, ale obawiam się, że jego działania polaryzowania sytuacji Polski, straszenia Polaków różnymi konsekwencjami będą wspierane przez główne siły, główne cztery formacje Parlamentu Europejskiego, cztery formacje, które skupiły swoje wysiłki przeciwko takim partiom jak PiS, Fidesz i tak dalej. I może być stworzona taka atmosfera zagrożenia, która będzie inspirowana przede wszystkim utrudnieniami dostarczania do Polski poszczególnych transz programu odbudowy gospodarczej z Unii Europejskiej. Bo wiemy, że każda transza, że program ten i pieniądze z tego programu będą szły w transzach częściowo dostarczane. Każda transza będzie okupowana prawdopodobnie ogromną debatą, dyskusją, zagrożeniami i stresami. Mhm. I wtedy może być wytworzona atmosfera wśród wyborców w Polsce, że wszyscy są przeciwko PiS-owi, że PiS nie spełnia swojej roli, jeżeli jeszcze nie będzie po sukcesu w zwalczaniu pandemii, bo to mamy tą perspektywę czwartej,
tak, fali.
Ale nawet nie chcę, tak,
jesienią.
Jeżeli do tego dołączy się brak sukcesów w zwalczaniu pandemii, co już nie będzie winą PiS-u, tylko będzie winą atmosfery psychologicznej w Polsce, mianowicie wytworzenia się ruchu antyszczepieniowców, prawda? Co utrudnia i wręcz może uniemożliwić osiągnięcie pewnego takiego neutralnego stanu zdrowotności Polaków. Więc jeżeli zbiegną się te kilka czynników w Polsce, to ja rozumiem, że Tusk swój radykalizm będzie nasilał właśnie w duchu sprzężenia tych kilku czynników i postawienia przed Polakami alternatywy. Albo wali się Polska, albo my dochodzimy do władzy. Mhm.
A czy jest realne takie formalne połączenie Platformy i Polski 2050?
No to nie będzie wartość dodana, dlatego że jeżeli chodzi o tych zwolenników pana Hołowni, to duża część odeszła od Platformy, zdegustowana charakterem Platformy, polityką Platformy, wiarygodnością Platformy, więc ja nie sądzę, żeby 100% ruchu Hołowni przeszło do nowej formacji wynikającej z połączenia Hołowni i Platformy. to nie będzie wartość dodana. Czy wystarczająca? No to jest właśnie to pytanie. Wielu obserwatorów życia politycznego twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość ma potencjał w sobie do wygrania jeszcze jednych wyborów, ale nie ma już potencjału do przejęcia władzy, czyli uzyskania ponad 50% miejsc w Sejmie.
Ale z tego, co pan profesor mówi, bardziej będą liczyły się emocje niż na przykład programy. Wyborcze.
Absolutnie emocje. Donald Tusk nie będzie miał żadnego programu. Jego programem będzie program wytykania nieprawidłowości w polityce Prawa i Sprawiedliwości, znaczy Zjednoczonej Prawicy. Czyli będzie takim jednym wielkim napiętnowaniem z różnych stron, na ogół ideologicznym. Oczywiście będzie także potem pokazywał straty, jakie Polacy z tego powodu ponoszą. Oczywiście w wyniku niedostarczania poszczególnych transz programie odbudowy w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taktyka, ale na destrukcję. Nie ma żadnego planu na konstrukcję, poza planem oczywiście Nowy Ład Polski.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
No, dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.